To był tydzień w Wielkopolsce.
Na początek porozmawiamy o poznańskiej polityce. Prezydent Jacek Jaśkowiak w tym tygodniu był na urlopie, a miastem rządził pierwszy zastępca, którym od sierpnia, czyli od niedawna, jest Marcin Gołek. Aktywność medialna nowego zastępcy prezydenta jest duża. Właściwie to reprezentuje miasto przy każdej możliwej okazji. Tak było 1 sierpnia podczas obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Tak było też w minionym tygodniu. Najpierw Marcin Gołek zajmował się sprawą pożaru w bloku przy Krańcowej w Poznaniu.
Mam głębokie takie poczucie, że zdaliśmy dobrze egzamin zarządzania kryzysowego jako drużyna samorządowa. W klatce 4A mieszkańcy już wrócili do mieszkań, mają również podłączone media, więc mogą, że tak powiem, normalnie funkcjonować i mieszkać. Straż pożarna zakończyła swoje czynności i przekazała budynek administracji.
W tym tygodniu Poznań dostał też rządowe pieniądze na budowę mieszkań. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych za ponad 200 milionów złotych wybuduje 3 nowe osiedla. Wiadomo, kto reprezentował miasto na tej konferencji.
Mamy te 3 lokalizacje już przygotowane pod budownictwo właśnie tych 400 nowych mieszkań komunalnych w Poznaniu. Jesteśmy przed przetargiem. Liczę, że to wszystko pójdzie sprawnie, że ruszymy w najbliższym czasie już z inwestycjami z budową.
W tym tygodniu ogłoszono też nową trasę poznańskiego maratonu. W komunikacie prasowym organizatorów wypowiadał się pierwszy zastępca prezydenta Poznania. To on też odpowiadał na zarzuty byłej dyrektor ogrodu zoologicznego, która skrytykowała wytyczenie trasy biegu przez teren ogrodu.
POSIR przygotował tą trasę, oczywiście również przecież w konsultacji z dyrekcją, z kierownictwem zoo. Proszę wybaczyć, ale ani państwo, ani komentatorzy, ani ja nie wiemy lepiej niż dyrekcja zoo, co jest dobre dla zwierząt. Na pewno gdyby to było dla nich jakieś obciążenie, gdyby mogło to skutkować jakimiś złymi efektami dla ich rozwoju, to nigdy by się przecież na to kierownictwo zoo nie zgodziło. Uspokajam, tam jest tylko taki krótki, że tak powiem, przebieg przez część zoo. Trasa jest bardzo atrakcyjna, już wzbudziła bardzo pozytywne komentarze, nie tylko w Poznaniu, nie tylko w Polsce, bo faktycznie Jestem wdzięczny POSIR-owi za to, jak atrakcyjną i odważną trasę przygotował, tak żeby też pokazać to, co mamy w Poznaniu najlepsze. Jednym z takich miejsc najlepszych w Poznaniu jest zoo. Musimy go też promować i to jest taka idea.
Marcin Gołek, wcześniej doradca, asystent prezydenta Poznania w ostatnich latach, wiceprezes Miejskiej Spółki Poznańskiej Inwestycje Miejskie, jest też aktywny w mediach społecznościowych. Moją uwagę wzbudził też komentarz Przemysława Plewińskiego z Polski 2050. Na miejskim profilu poznań.pl była informacja o dofinansowaniu budowy tych mieszkań. To będzie teraz cytat z Przemysława Plewińskiego. Cóż za wspaniały dobór zdjęcia. Nie widać ministra Lewandowskiego, który o te pieniądze walczył w ministerstwie. No a wiadomo, kto był tą główną osobą na tym zdjęciu. I teraz pytanie do naszych gości. Czy waszym zdaniem wszystko to, co dzieje się teraz w Poznaniu, pokazuje jasno, że Jacek Jaśkowiak namaścił Marcina Gołka na swojego następcę i w tej chwili mamy taką promocję, cała struktura miasta gra na wypromowanie pierwszego zastępcy jako tego kandydata? Sewerynie, jak ty na to patrzysz?
Nikt głośno jeszcze tego oczywiście oficjalnie nie powiedział, ale wydaje się, że to trochę zmierza w tym kierunku. Zwracam uwagę, że Marcin Gołek nie tylko został zastępcą prezydenta, ale został pierwszym zastępcą prezydenta. I to nazewnictwo dla przeciętnego mieszkańca oczywiście ma marginalne znaczenie, ale tak jak przez lata uważało się, mówiło się, sam Jacek Jaśkowiak o tym mówił, że Marcin Gołek jest jednym z jego najbardziej zaufanych współpracowników, to teraz jest to już wprost powiedziane, zgodnie z funkcją, jest to pierwszy zastępca prezydenta. No i pewnie takie position, jeśli chodzi o ewentualny przyszły start Marcina Gołka na prezydenta Poznania, kiedy Jacek Jaśkowiak zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami nie mógłby już kandydować na kolejną kadencję. Chociaż oczywiście sam zainteresowany zaprzecza, mówi, że nie ma w tym żadnego wielkiego politycznego planu, jak się niektórym wydaje, i że widzi w lustrze zastępcę prezydenta, który ma do wykonania konkretne zadania. Myślę, że przez pewien dłuższy czas przy całej tej aktywności będziemy jednak słyszeć takie okrągłe słowa, które nie będą zdradzać rzeczywistych planów, no bo sytuacja też przez 3,5 roku może się bardzo zmienić.
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak też przecież deklarował, że 2 kadencje i koniec, a rządzi już 3, więc to, co mówią politycy, pewnie należy wziąć.
Na Sejmie leży projekt, który potencjalnie umożliwiałby mu start jemu i innym samorządowcom na 4., 5., 6. kadencję. Oczywiście marne chyba szanse, żeby to przeszło, no ale mimo wszystko taki pomysł jest, więc niezbadane, co się wydarzy w ciągu paru najbliższych lat i kto w ogóle będzie mógł kandydować, a kto nie.
Będzie tak, że samorządowcy, ci prezydenci, którzy rządzą już te 2 kadencje, będą właśnie namaszczać swoich podwładnych, zastępców na to, żeby to oni rządzili dalej? To będzie w tej chwili tak, że też te struktury miasta będą w to zaangażowane?
pamiętajmy, że to namaszczenie to jest jedno, ale jeszcze muszą się zgodzić, no właśnie, struktury, a w przypadku prezydentów największych miast, czy kandydatów na prezydentów największych miast, często władze partii konkretnej na samym szczycie, więc tutaj różne inne relacje, sympatie, antypatie mogą wchodzić w grę i nawet jeśli Jacek Jaśkowiak namaściłby Marcina Gołka na swojego następcę, to nie jestem tak w 100% przekonany, czy zostanie to zaakceptowane przez samą partię. Inna sprawa, że na razie nie wiemy, jaki twór w ogóle polityczny będzie wystawiał tych kandydatów za parę lat. Przecież za chwilę ma szyld Platformy zniknąć, ma wchłonąć swoich tutaj, swoje mniejsze partyjki stowarzyszone w Koalicji Obywatelskiej. To już ma być jedna partia, Koalicja Obywatelska, więc tych niewiadomych mimo wszystko jest bardzo dużo. Ale Marcin Gołek niewątpliwie na pewnego rodzaju pole position.
Jak oceniasz, Krzysztofie, te ostatnie 3 tygodnie tego, jak Marcin Gołek został już pierwszym zastępcą prezydenta Poznania? Aktywny jest.
No, aktywny jest. Ja bym zwrócił uwagę z kolei na pewną symboliczną część jego też aktywności w kontekście tych niewiadomych, o których przed chwilą mówił Seweryn, że nie wiemy, jak to się potoczy, jeśli chodzi o chociażby te kwestie dwukadencyjności. Wiemy nieoficjalnie, że w środowisku chociażby ludowców jest duże parcie, żeby jednak to znieść. Natomiast można sobie wyobrazić, że jest to taki plan B Jacka Jaśkowiaka w postaci Marcina Gołka, który jednak, jeżeli byśmy chcieli, żeby był kandydatem na prezydenta, no to z znacznie lepszej pozycji startuje się na takiego kandydata na prezydenta Poznania, będąc pierwszym zastępcą, niż będąc w strukturach poznańskich inwestycji miejskich.
Gdzie wszyscy wypominają zarobki.
Wypominają zarobki, to jest jedno, ale też uczciwie rzecz biorąc, dla większości mieszkańców do tej pory Marcin Gołek nie był postacią publicznie znaną.
Czyli większość nie ma pojęcia, kto to w ogóle
nie ma pojęcia,
jest.
Tak jest. Więc dużo trudniej byłoby sobie wyobrazić historię w postaci kandydata na prezydenta Poznania, który wcześniej był w poznańskich inwestycjach miejskich, zupełnie nieznany nikomu, niż jednak pierwszy wiceprezydent, który z znaczenia swojej funkcji będzie dużo bardziej eksponowany medialnie, w trakcie różnych wydarzeń, przemówień, co już doświadczamy teraz właśnie przez te 3 tygodnie przy okazji różnych wydarzeń.
A kariera, doświadczenie Marcina Gołka, wiek też, to już jest człowiek, który mógłby być prezydentem Poznania?
Znaczy ja jestem daleki akurat od tego, żeby mówić, że ktoś, kto ma 34 lata, jest za młody na pewną funkcję, oczywiście pomijając te regulowane wiekiem pewne stanowiska w naszym kraju.
Prezydent Nawrocki ma 40 chyba 2 czy 3, tak?
Tak, więc wydaje mi się, że 34-latek może już powiedzieć, że jednak ma pewne doświadczenie życiowe, ma oczywiście też wykształcenie należne na to stanowisko i pewne doświadczenie w samorządzie, którego na swój sposób odebrać oczywiście Marcinowi Gołkowi nie można. Więc kwestia tylko oczywiście pewnej też wiarygodności działań, to znaczy to, o czym wspomniałeś, kwestia jak wiele zarzutów można mieć względem poznańskich inwestycji miejskich, to jak one były realizowane, kwestia ich terminowości, rozplanowania, no a to jak ostatecznie jego zarządzanie będzie wyglądać już z tej pozycji nie struktur poznańskich inwestycji miejskich, tylko pierwszego zastępcy prezydenta.
Chociaż zaznaczmy, że nadal będzie nadzorował między innymi właśnie te inwestycje, które się będą toczyć, ale te największe w centrum miasta, one się oczywiście już zakończyły i pewnie też nie będą tak rzutować przy potencjalnych wyborach w 2029 roku. Już pamięć o nich będzie
dużo się zapomni.
Odległa.
Sewernie w listopadzie, a we wrześniu ma ruszyć rozbiórka Mostu Chrobrego. Ja nie wiem, czy to nie będzie coś, co jednak też zdominuje tę końcówkę, ten początek kampanii, bo 3 lata ma potrwać ta inwestycja w Poznaniu. To akurat się pewnie nałoży na początek kampanii wyborczej, jak coś tam pójdzie nie tak.
Ale to wtedy może prezydent Jaśkowiak wziąć to na siebie.
I jako, na Mariusza Wiśniewskiego wszystko. Tak?
Jako twarz jakby potencjalnego kryzysu czy sytuacji trudnej dla mieszkańców. Natomiast Marcin Gołek nie będzie twarzą już tego rodzaju inwestycji. To jest jednak sprytne zagranie, że kiedy jest sytuacja kryzysowa, kryzysowi trzeba dać twarz i kogoś wystawić. Nie zawsze jest to ta osoba, która no właśnie powinna no być w tym centrum uwagi, jeżeli chcemy, żeby była kandydatem.
Czy waszym zdaniem możliwy jest taki scenariusz? Ja słyszałem o tym od jednego z polityków też w Koalicji Obywatelskiej, ale nie tylko innych partii, że Jacek Jaśkowiak za 2 lata do Sejmu, a komisarzem, jeśli będzie wszystko partyjnie się zgadzało, zostaje właśnie Marcin Gołek i to on z pozycji komisarza później w wyborach, najpierw pewnie przedterminowych, a później tych oficjalnych. Czy to już za bardzo w tej chwili...
trochę political fiction, zwłaszcza, że nie wiemy tak do końca, jakie są obecnie polityczne ambicje samego Jacka Jaśkowiaka. On kończąc trzecią kadencję w fotelu prezydenta Poznania będzie miał już ładne 60 parę
fotel
lat. Zawsze podkreślał, że mógłby w dowolnej chwili wrócić do biznesu. Czy faktycznie o tym myśli? Nie wiemy. Tak czy inaczej, kiedy były faktycznie możliwości, żeby on gdzieś do tego Sejmu jednak próbował startować, próbował się dostać, no to jednak nie startował, więc moim zdaniem to jest bardzo palcem po wodzie pisane.
Tak, ja gdyby chciał to zrobić, to już by myślę też to dawno zrobił.
Były jeszcze okazje, tak. Zwłaszcza biorąc pod uwagę pewne trendy polityczne, tak to nazwijmy, obecne. Natomiast czekałem, aż w tej naszej dyskusji padnie nazwisko Mariusza Wiśniewskiego. Gdybyśmy dyskutowali o tej samej sprawie kilka lat temu, to pewnie dyskutowalibyśmy głównie właśnie o Mariuszu Wiśniewskim, który choć nigdy głośno tego nie powiedział, no był przymierzany do roli następcy Jacka Jaśkowiaka, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ten twardo się jeszcze trzymał, że będzie tylko dwie kadencje prezydentem. Myślę, że... No zresztą sam Marcin Gołek mówi o Mariuszu Wiśniewskim w jednym z wywiadów, że na pewno ma takie ambicje. Czyli powiedział głośno coś, czego nie powiedział Mariusz Wiśniewski, który w międzyczasie został trochę odstawiony na boczny tor. Przypomnijmy, nadal jest zastępcą Jacka Jaśkowiaka, jedynym, który przetrwał...
teraz trzecim.
Tak, ale jedynym, który przetrwał od samego początku, już 11 lat. I mam wrażenie, że Mariusz Wiśniewski przegapił trochę dobry moment, w którym mógł jednak, wiadomo, byłoby to trochę niezręczne, ale mógł powiedzieć, tak, chciałbym w przyszłości kiedyś tam kontynuować dzieło mojego szefa Jacka Jaśkowiaka, kiedy on już nie będzie prezydentem.
Czyli za grzeczny jest trochę.
Mógłby się wybić na niepodległość trochę.
Wtedy byłoby to otwarcie powiedziane i pewnie trudniej byłoby zgłaszać tutaj jakieś, czy promować jakieś inne potencjalne kandydatury, a tak Mariusz Wiśniewski zostawił tę sprawę niedopowiedzianą, otwartą. No i nagle wyrasta mu poważny rywal w tej rywalizacji, oczywiście zakładając, że Mariusz Wiśniewski faktycznie nadal ma takie ambicje. Mówię, nigdy głośno tego nie powiedział, bardzo unikał wręcz dywagowania na ten temat, więc co on chciałby, co on planuje, to wie tak naprawdę on sam. Ale niewątpliwie w tej chwili no nie można już o nim powiedzieć, że jest jakimś zdecydowanym kandydatem na następcę Jacka Jaśkowiaka.
Szefem Platformy Obywatelskiej w Poznaniu jest Bartosz Zawieja. Zobaczymy, jak to będzie niedługo, bo też zapowiadają się wybory przecież w partii, ale Bartosz Zawieja to nie jest, delikatnie mówiąc, zwolennik Jacka Jaśkowiaka. Gdyby to on decydował, no to na pewno Marcin Gołek nie byłby kandydatem.
No właśnie, to też utrudnia ten potencjalny plan z Marcinem Gołkiem.
Ale pytanie, czy to właśnie lokalni działacze będą decydować, czy jednak decyzja będzie w Warszawie, Jacek Jaśkowiak wychodzi, wyjeździ to gdzieś tam w centrali.
Pewnie góra będzie decydować, ale raczej wskazania i znaczące głosy będą z dołu, więc szef partii zawsze się z tym liczy. Kto ma tutaj większe wpływy, kto się bardziej przebije ze swoim pomysłem. No tak jest właściwie w każdej partii, w Prawie i Sprawiedliwości, w Platformie Obywatelskiej i też w mniejszych, więc myślę, że tutaj jednak to, kto będzie miał więcej sprzymierzeńców, będzie kluczowe.
Waszym zdaniem na dzisiaj Platforma na kogo by postawiła? 3 lata, ja wiem, że to jest mnóstwo czasu.
Powiedziałbym, że dzisiaj Platforma ta, jaka jest obecnie, na Mariusza Wiśniewskiego.
Jednak ta liczba szabel by zdecydowała pewnie?
Tak.
Krzysztofie? No, byłoby to dużo bardziej racjonalne też, prawda? Gdyby to tak dzisiaj zadecydować o tym, ale za te kilka lat ta sytuacja jednak może być troszeczkę inna i wtedy te dysproporcje na rzecz jednego lub drugiego potencjalnego kandydata mogłyby być większe lub mniejsze. Ja też myślę sobie, że trudno wyobrazić sobie taką sytuację, w której ten efekt świeżości by został od razu odpalony, to znaczy, że na dzień dobry byśmy usłyszeli, że Marcin Gołek chce być przyszłym prezydentem Poznania.
Wiadomo, że on tego nie powie.
On tego nie powie, ale też to traci ten efekt świeżości, prawda? To dopiero najdzie ten moment, przyjdzie on i wtedy będzie to tym ewentualnym zaskoczeniem dla tych, którzy tak nie śledzą tej lokalnej polityki. No teraz to było po prostu zupełnie zbędny element i myślę sobie, że też dobrze to lokalne struktury wiedzą, że to troszeczkę będzie wymagało po prostu czasu i obserwacji. Być może jakichś wewnętrznych badań też, które podpowiedzą, na co lepiej postawić też ten partyjny szyld. Nie wiemy, jak do końca będzie wyglądać za te kilka lat, jeśli chodzi o konfigurację w wyborach, a być może ktoś tu się wybije na w ogóle niezależność i będzie po prostu startował z własnym komitetem. Niekoniecznie.
Myślisz, że ktoś ma szansę? Ktoś ma szansę z własnego komitetu w Poznaniu?
Oczywiście, no, to jest dywagacja, ale no, można sobie wyobrazić, że na przykład to będzie Marcin Gołek, który będzie tylko z takim poparciem Platformy, ale nie będzie oficjalnym kandydatem, prawda? No mieliśmy już różne takie konfiguracje. Natomiast na ten moment ja nie widzę oczywiście takiego nazwiska, które mogłoby tu zawojować poznańską scenę polityczną, startując jako kandydat niezależny.
Sewerynie, widzisz kogoś, kto chciałby być, ma ambicje prezydenckie w Poznaniu?
Moim zdaniem z własnego komitetu nie ma szans, żeby ktoś został, ale cały czas nie wiemy, co wyrośnie na scenie politycznej do tych wyborów w 2029 roku. Po drodze mamy przecież wybory parlamentarne, które też mogą sporo namieszać, jeśli chodzi o różne personalia.
One będą jednak dużo
wcześniej,
zacząć
karierę w Warszawie, prawda? Po tych wyborach mogą być właśnie jakieś ruchy tektoniczne na scenie politycznej, które na przykład zmniejszą poparcie dla starych partii. Pojawią się jakieś nowe. Słyszymy o jakimś ruchu samorządowców, który podobno miałby powstać, być może z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego. Wiemy, że były prezydent Nowej Soli, Wadim Tyszkiewicz, gdzieś tam o tym przebąkuje. Pytanie, czy Jacek Jaśkowiak byłby gotów się w coś takiego zaangażować, zwłaszcza gdyby na przykład poparcie dla Platformy leciało w dół, czego nie można wykluczyć, więc bardzo dużo tutaj niewiadomych. Myślę, że gdyby się pojawiła jakaś partia w rodzaju Nowoczesnej sprzed 10 lat, to miałaby szansę zawalczyć o prezydenturę w Poznaniu, ale to musiałaby być partia i postawić rzeczywiście na kogoś albo niezgranego, albo bardzo popularnego i szczerze mówiąc nie widzę takiej ewidentnej twarzy, która mogłaby stanąć do wyborów i rzucić wyzwanie tu w tej chwili obecnym działaczom, politykom Platformy.
No tak, bo jakby spojrzeć nawet na te wybory, prawda, to był efekt świeżości Polski 2.50 z Przemysławem Plewińskim, który jednak trochę podebrał tych głosów prezydentowi, więc gdy się pojawi taki nowy twór, to być może on też trochę ukradnie Platformie Obywatelskiej głosów. No a patrząc z kolei na wybory parlamentarne, no to Adam Szłapka tak naprawdę liczbą głosów tutaj najwięcej
no tak,
zyskał.
On jest,
ale wiemy,
dużo,
że
dużo wyżej niż
no właśnie,
stanowisko prezydenta
nie cofnie,
Poznania.
Tak?
W najbliższych tygodniach, miesiącach, rozumiem, musimy się liczyć z tym, że Marcin Gołek będzie obecny wszędzie, tak? To nazwisko będziemy odmieniać przez wszelkie przypadki i on będzie się pojawiał, będzie reprezentował miasto, będzie twarzą Poznania.
Ja bym powiedział inaczej. Myślę, że on będzie bardzo pilnował, żeby się wypowiadać w wygodnych dla siebie tematach. Pamiętam, że ładnych kilka lat temu graniczyło z cudem zdobycie wypowiedzi Marcina Gołka, jeszcze gdy był wiceprezesem Poznańskich Inwestycji Miejskich, w tematach, które nie były wygodne, czy to dla niego, czy dla samej spółki. Wtedy bardzo ciężko było te wypowiedzi. Czy tak będzie teraz? No teraz jest na mimo wszystko bardziej eksponowanym stanowisku. Pewnych tematów nie będzie mógł unikać przy różnych sytuacjach, ale nie sądzę, żeby było tak, że będzie go wszędzie pełno, tylko pewnie jeśli faktycznie jakiś tutaj polityczny plan ma miejsce, to będzie bardzo pilnowane, żeby on miał dobry wizerunek.
Ale ten wizerunek, tylko jedno zdanie pozwolę sobie wtrącić, on już był rozpoczęte dbanie o ten wizerunek, nim on został tym pierwszym zastępcą prezydenta, bo przecież w mediach lokalnych, które są współfinansowane z Urzędu Miasta Poznania, on już miał swoje wywiady, takie prawie że sponsorowane, które no ewidentnie jakby pokazywało Marcina Gołka, kim on jest, jakie ma osiągnięcia. No oczywiście można tak powiedzieć, ale wiemy doskonale, że nie ma przypadków, a zwłaszcza w polityce. To jest zawsze przemyślana strategia, więc on, to już było gdzieś zaplanowane, więc myślę, że i plan też na jego osobę jest, tylko oczywiście nikt tego wprost nam nie powie.
Zobaczymy, jak się zaczną też posiedzenia, czy to komisji w Radzie Miasta, czy też sesji, na ile Marcin Gołek będzie aktywny i się też zderzy w dyskusjach z opozycją, no bo tam już jednak trzeba też odpowiadać. To prezydent Jaśkowiak
chociaż nie zawsze trzeba siedzieć na sesji.
Prezydent Jaśkowiak
są te pytania.
Tak, prezydent Jaśkowiak ma raczej taką politykę, że zastępców wysyłał na te posiedzenia, więc zobaczymy, czy Marcin Gołek będzie chodził i będzie się w tych tematach wypowiadał, a tematy ma ważne, prawda? Bo i zarządzanie kryzysowe, i sport, i sprawy mieszkaniowe, i te największe inwestycje, czyli dużo ważnych tematów.
Teoretycznie tak, chociaż mam wrażenie, że mimo wszystko te tematy też dobrano mu tak trochę bezpiecznie, jest ich mało, jest tam wydział sportu na przykład, który nie generuje zazwyczaj żadnych
Hala
konfliktów.
Arena.
No,
tak, to jest jedno z pierwszych pytań, tak?
Prawda?
Co z halą?
O inwestycjach już mówiłem, że te najbardziej zapalne remonty mimo wszystko się pokończyły. No, Biuro Spraw Lokalowych też może być takim potencjalnym zapalnikiem, to też Marcinowi Gołkowi będzie podlegać.
Osiedle Maltańskie, no tu się może dużo dziać. I jeszcze jedno pytanie w wątku, czy waszym zdaniem ten przepis o ograniczeniu liczby kadencji będzie obowiązywał, czy jednak w Sejmie będzie to zmienione i prezydent podpisze taką ustawę?
Moim zdaniem to nie przejdzie, w sensie nie przejdzie nowelizacja tego, żeby wrócić do tego, co było i moim zdaniem dwukadencyjność jednak będzie dalej obowiązywać, bo tak naprawdę prezydent Nawrocki gdyby coś takiego podpisał, nawet zakładając, że to by przeszło jakimś cudem przez parlament, no to wtedy zaprzeczyłby idei Prawa i Sprawiedliwości, dokładnie, które przecież wprowadziło te przepisy.
Czyli Jacek Jaśkowiak nie ma, inni samorządowcy nie mają co marzyć o kolejnej kadencji, ta kadencja będzie ostatnia.
To jest jakieś moje gdybanie oczywiście, ale wydaje mi się, że szanse na uchwalenie tego są bardzo małe.
W pełni podzielam. Tutaj jakby to byłby strzał we własne środowisko. Choć oczywiście przez parlament jakimś cudem to może przejść, tak.
29 minut po godzinie 15. My teraz zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
W tym tygodniu w całej Polsce głośno było też o szpitalu w Koninie, bo kierownictwo szpitala we wtorek poinformowało o ograniczeniu przyjęć na oddział onkologiczny. Posłuchajmy relacji ze środy Michaliny Maciaszek.
Absolutnie. Dla takich ludzi, którzy są chorzy, to powinien być bardzo szybki dostęp i prawie natychmiastowy, a nie to, żeby ograniczać pieniądze.
Szpital od pewnego czasu ma kłopoty z pozyskaniem środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Naczelna pielęgniarka konińskiego szpitala Maria Wróbel.
W związku z tym musimy nieco ograniczyć liczbę pacjentów przyjmowanych na oddział onkologiczny, co nie oznacza, że nie przyjmujemy w ogóle. Leczymy wszystkich pacjentów, którzy do tej pory w programach lekowych byli i z naszego leczenia korzystali.
Maria Wróbel dodaje, że nowi pacjenci, którzy podejmują w tej chwili leczenie, przyjmowani są przez lekarza, który ocenia ich stan zdrowia.
Jeżeli jest taka możliwość, to przyjmujemy, bo zdarza się, że kończy się jakaś kuracja jednego pacjenta, możemy przyjąć kolejnego pacjenta, prawda? Natomiast na pewno nie wszystkich pacjentów. Jeżeli nie, to lekarz zwykle pomaga rodzinie, pacjentowi w znalezieniu komórki szpitala bądź przychodni, gdzie by ten pacjent mógł skorzystać z tej opieki, czyli podania chemioterapii czy leczenia według programów lekowych.
Najbliżej konińscy pacjenci mają do poznańskich szpitali.
Przede wszystkim nie jest prawdą, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci szpitalowi w Koninie za leczenie pacjentów onkologicznych.
Marta Żbikowska-Cieśla, rzecznik Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Na chemioterapię i programy lekowe mamy ze szpitalem w Koninie umowę na 36 milionów złotych i co miesiąc płacimy adekwatną kwotę. Szpital w Koninie przyjmuje więcej pacjentów niż wynika to z umowy i o tych pacjentów właśnie jest tutaj cały spór. My za pierwsze 3 miesiące zapłaciliśmy za tych pacjentów ponadprogramowych, można powiedzieć. Zapłaciliśmy za te tak zwane nadwykonania i w tej chwili trwają przeliczenia, sprawdzamy, kiedy możemy zapłacić za drugi kwartał za te nadwykonania, czyli za tych pacjentów ponad wartość umowy.
Marta Żbikowska-Cieśla dodaje, że za pierwsze półrocze tego roku NFZ przekazał szpitalowi w Koninie na chemioterapię i programy lekowe prawie 20 milionów złotych, w tym ponad 2 miliony za nadwykonania w pierwszym kwartale.
Teraz jeszcze szpital oczekuje, a my też wypłacimy szpitalowi 3 miliony 400 tysięcy złotych za nadwykonania w drugim kwartale.
W podobnej sytuacji, jeśli chodzi o wypłaty pieniędzy, są inne szpitale w Polsce.
Takie programy lekowe, jakie realizowane są w Koninie, czy chemioterapia jest podawana także w innych szpitalach w Wielkopolsce i ani Wielkopolskie Centrum Onkologii, ani Uniwersytecki Szpital Kliniczny nie zgłaszały takich uwag, że nie będą przyjmować pacjentów onkologicznych i liczymy też na to, że i szpital w Koninie również nie pozostawi pacjentów w potrzebie bez pomocy.
Nie powinno być ograniczeń, bo jeżeli my płacimy tak wysokie składki...
Każdy z nas płaci składki zdrowotne i powinien mieć dostęp do opieki medycznej w każdym momencie, prawda? I nie może na to czekać i to nie jest nasza sprawa, czy szpital ma pieniądze, czy nie. To już kwestia dogadania się z NFZ-em.
W czwartek szpital poinformował, że nie będzie odsyłać pacjentów do innych ośrodków, tylko przyjmować wszystkich. Tak zadeklarowała podczas konferencji prasowej dyrektor konińskiego szpitala Krystyna Brzezińska. W naszym studiu goście, dziennikarze, Seweryn Lipoński, Polsat News, Krzysztof Grządzielski, Radio Z. Jak interpretować to, co się wydarzyło? NFZ wypłaca te pieniądze powoli, szpital ma rację, czy jednak szpital niepotrzebnie nastraszył pacjentów i niepotrzebnie zaalarmował o tych problemach? Sewerynie.
Bardzo duże zamieszanie się zrobiło. I
ogólnopolskie, nazwijmy to, także w waszej stacji.
Tak, nawaliła tutaj komunikacja pewnie z wielu stron, bo przecież była mowa o tym, że w ogóle przyjęcia są wstrzymane, nawet pojawiły się tytuły, że oddział ma być zamknięty. Później były tłumaczenia, że to nie tak, że przyjęcia są, że to tylko do programów lekowych, nie przyjmuje się nowych pacjentów. Bardzo dużo różnych wersji krążyło. Była też rzeczywiście awantura na naszej antenie w Polsat News, która podgrzała atmosferę wokół całej sprawy, kiedy europoseł Michał Szczerba posłużył się nazwijmy to, niefortunnymi słowami, że jeśli ktoś został z Konina odesłany, to niech znajdzie sobie inną placówkę. I że innych takich placówek rzekomo jest dużo, więc do wyboru, do koloru.
Tak, z pewnością są tak bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów
tak
są w stanie przejąć.
Tak, sugerował europoseł Szczerba. Natomiast no, na pewno tutaj mamy do czynienia z sytuacją...
Powiedzmy też, że poseł przeprosił później za te słowa.
Tak, przeprosił za te słowa, a później mieliśmy właśnie dementi ze strony szpitala, że te przyjęcia nie są jednak de facto wstrzymane. Tak czy inaczej, mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z brutalnym zderzeniem, jeśli chodzi o sytuację polskiej służby zdrowia, bo w kampanii wyborczej ten temat się pojawia bardzo często. Jak zapytać Polaków, i są nawet takie sondaże przed wyborami, jaka sprawa jest najważniejsza, to często ta służba zdrowia pojawia się albo na samym szczycie, albo w każdym razie wśród trzech najważniejszych tematów ważnych dla ludzi. Mamy dużo obietnic, mamy dużo planów w programach wyborczych. Później są też snute różne plany już przez rządzących. Sam, pracując od półtora roku w Warszawie, byłem na kilku eventach Ministerstwa Zdrowia, na których między innymi czy to ogłaszano plany dotyczące reformy sieci szpitali, czy różnych innych udogodnień, a później przychodzi taka sprawa, gdzie okazuje się, że brakuje pieniędzy, albo czasem brakuje lekarzy, bo też takie przypadki przecież były, że jakiś oddział wstrzymywał przyjęcia, bo brakowało rąk do pracy po prostu. I to jest takie brutalne zderzenie tej wymarzonej rzeczywistości snutej przez polityków z realnym pożarem, który jest tu i teraz, trzeba go gasić, a nie skupiać się na przyszłych reformach, które być może za ileś lat pozwoliłyby na uzdrowienie tego systemu. Na pewno stabilności sytuacji też nie pomaga to, że jednak zmienia się raz po raz kierownictwo ministerstwa. Przecież minister Izabela Leszczyna nie dalej jak 2 miesiące temu chwaliła się właśnie, że 18 miliardów złotych dodatkowo dla szpitali, po czym po paru tygodniach już nie jest ministrem zdrowia. Te pieniądze pewnie trafią, tak? Zakładam, że są zapisane, ale już w tej chwili Jolanta Sobierańska-Grenda, nowa minister zdrowia, która zresztą wcześniej kierowała szpitalami, więc myślę, że problemy akurat związane z brakiem płynności finansowej poszczególnych placówek powinna znać od podszewki. Zobaczymy, co wymyśli w podobnych sytuacjach.
Pamiętamy też słowa premiera przy okazji rekonstrukcji rządu, jak to mówił, że będzie odpolitycznione całe ministerstwo. Tam się coś pozmieniało, jeśli chodzi o te kadry, o ten...
Przyznam, że szczegółowo nie sprawdzałem, jak wygląda na przykład obecnie dobór wiceministrów. To zresztą w poszczególnych resortach się zmienia cały czas, więc pewnie za jakiś czas trzeba będzie się temu przyjrzeć. Ale odpolitycznienie by się przydało. Pytanie, na ile tutaj pozwolą realia koalicji.
Bo koalicja ma jednak swoje ograniczenia. Krzysztof, zawiodła komunikacja w przypadku Konina?
No zdecydowanie. Ja bym powiedział, że onkologia to jest rzeczywiście taki bardzo wrażliwy temat, więc jeżeli wychodzi kierownictwo szpitala i przekazuje takie informacje dziennikarzom, później się z tego bardzo szybko wycofuje, wprowadza dosyć spore zamieszanie, chaos, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio z tym szpitalem związani, czy z regionem i mogą tam bezpośrednio trafić, ale wywołuje takie właśnie poczucie, że rzeczywiście ktoś nie panuje nad sytuacją, że gdzieś tam pilot wyszedł i nie ma tego, który sprawuje nadzór właściwy. A na dodatek dokłada się taka wypowiedź polityka, który wykazuje się jednak pewnego rodzaju brakiem empatii. Nawet jeśli to jest nietrafione zdanie, jeśli to jest niefortunne sformułowanie, to zawsze sobie myślę, że ta pierwsza myśl, którą wypowiadamy jednak publicznie na antenie, na żywo, świadczy o pewnej empatii albo jej braku. Oczywiście Naczelna Rada Lekarska i Izba od razu zauważyły to, że tak, istnieją ośrodki w Bydgoszczy, w Toruniu, w Poznaniu, gdzie można pojechać, tylko nie zapominajmy, że dla wielu osób kluczowa jest ta odległość. Już nie mówiąc o wykluczeniu transportowym, że część osób po prostu nie ma jak dojechać do takich miejsc, ale też liczy się odległość, żeby codziennie, będąc poddanym procesowi leczenia, nie jeździć godzinę czy półtorej do szpitala, bo to po prostu zabiera najzwyczajniej czas i życie. Więc to jest chyba problem też taki komunikacyjny. Nie wiem też, jaka była intencja kierownictwa szpitala. Czy to było tak, że nie mogli się dogadać z NFZ-em? Jak będzie ten proces zwrotu wyglądał i wyszli z założenia, że nagłośnienie sprawy pomoże szybciej rozwiązać problem, no ale jak się okazało, nagłośnienie sprawy tylko spowodowało większe turbulencje, zwłaszcza, że to stanowisko NFZ-u jest dość jasne, że żaden szpital w Polsce jeszcze za ten drugi kwartał środków wypłaconych nie miał, więc można powiedzieć, jest to w procesie, choć oczywiście można też z założenia przyjąć, że No nie powinno być też tak, że z takim długim opóźnieniem czasowym te szpitale dopiero dostają środki.
Też pewnie trudno to wszystko planować, wydatki i inne
tak.
rzeczy.
Dokładnie tak. To każdy przedsiębiorca, który wystawia faktury pro forma i czeka na tę zapłatę, wie doskonale, w czym polega problem z opóźnioną zapłatą za wykonaną usługę. I tu szpitale muszą się z tym mierzyć, żeby planować po prostu kolejne kwartały i kolejny czas swojego funkcjonowania. Więc gdyby z tej całej trudnej sytuacji wyszedł jakiś progres w postaci chociażby takiego lepszego zaplanowania wypłat tych nadwyżek, no to już byłby jakiś plus, który mielibyśmy z tej sytuacji. Bo jeżeli wyjdziemy z niczym, no to tak naprawdę tylko pokrzyczeliśmy, poprzerzucaliśmy się argumentami.
Pytanie też, dlaczego te pieniądze nie są jeszcze wypłacane? Czy to jest tak, że potrzeba na to czasu, żeby to wszystko sprawdzić w dokumentach?
No tak, tam padło właśnie ze strony rzeczniczki, że to jest przeliczanie, tak? No ale doskonale możemy sobie wyobrazić, że być może to jest kwestia po prostu teraz przetransferowania środków z jednego miejsca na drugie i trzeba znaleźć te środki, które pozwolą na sfinansowanie tej nadwyżki, tak? Czyli ona nie była planowana z założenia, więc teraz nagle trzeba te pieniądze znaleźć, no i to zabiera pewnie czas.
Przy tej okazji pojawił się też temat lekarza, który w szpitalu w Koninie zarabia duże pieniądze, o tym napisał na Twitterze, na portalu X, były wiceminister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego, Janusz Cieszyński. Wszyscy mówią o tym, że szpital w Koninie wstrzymał przyjmowanie pacjentów, to cytat Janusza Cieszyńskiego, nie ma ich na leczenie, ale za to ma szpital na płacenie ponad 200 tysięcy miesięcznie lekarzowi. Bardzo cenię wiedzę tego specjalisty, ale to są stawki z kosmosu. Czy czeka nas teraz kolejna dyskusja o zarobkach lekarzy?
Taka dyskusja już się toczyła i to nie raz. Raz po raz wynikają właśnie tego typu informacje. Przypominam sobie, że chyba z rok temu mniej więcej była z kolei informacja o zarobkach rzędu bodaj 300 tysięcy złotych, więc to nie jest pierwszy raz, kiedy takie kwoty się pojawiają. One oczywiście mogą w pewien sposób szokować, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że to są zwykle pojedyncze przypadki. No i przecież nie dalej jak kilka lat temu mieliśmy dyskusję całą na temat tego, że brakuje rąk do pracy, że brakuje lekarzy. Jak zresztą wspomniałem, czasami właśnie zakłócana jest praca szpitala czy jakiejś przychodni przez to, że brakuje tych lekarzy. Oni też pracują często w wielu różnych placówkach, więc trudno się dziwić, że gdzieś tam im się próbuje to wynagrodzić pieniędzmi po prostu i że szpitale w tej sytuacji się wręcz pewnie licytują o to, kto komu więcej zapłaci, kto weźmie też więcej dyżurów i tak dalej. I pewnie z tego te kosmiczne, nie ukrywajmy, zarobki mogą czasami wynikać. Ja bym mimo wszystko nie łączył tych dwóch spraw, no bo tutaj mówimy ściśle o przekazaniu pieniędzy szpitalowi przez NFZ. I muszę przyznać, też mnie zastanowiło to, że rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u mówi, że to nie jest żadna wyjątkowa sytuacja, że jest tych kilka miesięcy później wypłacana kwota za tak zwane nadwykonania. Być może nie jest to wyjątkowa sytuacja. Nie jestem specjalistą od służby zdrowia, być może to normalne, że szpital wydaje w lutym czy w marcu, a dostaje zwrot dopiero w lipcu, ale pewnie nie ułatwia to właśnie czy to planowania pracy, czy nawet takich bieżących działań szpitala.
No to może nie mamy się co dziwić, pani dyrektor szpitala w Koninie, że ona jednak no to nagłośniła, no jednak powiedziała o tym, jednak o tym dyskutujemy.
Myślę, że skoro nagłośniła, to jednak sytuacja musiała być na tyle zła i niepokojąca, że coś ją musiało do tego skłonić.
Chociaż wnioski na przyszłość, komunikacja, nad tym trzeba popracować, żeby te komunikaty były precyzyjne i nie wprowadzały no, niepotrzebnych nerwów.
Na pewno i pewnie to jest też apel do nas samych, do mediów, do dziennikarzy.
Chociaż pytanie, czy to nasza wina w tym przypadku, skoro dyrektor, dyrekcja szpitala, tam naczelna pielęgniarka najpierw się wypowiadała, bo też taki jest układ w tym szpitalu.
Ja bardziej tutaj do tych nagłówków, które gdzieś się pojawiały, że szpital w ogóle zamyka oddział i tak dalej. No nie ukrywajmy, nam też zdarzają się uproszczenia w pracy. Czasem gdzieś pójdzie, że w ogóle wstrzymane są przyjęcia, a później po pownikaniu w pewne niuanse się okazuje, że to nie do końca tak, więc pewnie też my musimy być czujni.
Może to sztuczna inteligencja te nagłówki zrobiła, Krzysztofie?
Nie, no to rzeczywiście jest prawda, że tutaj te nagłówki były takie bardzo alarmujące, a faktycznie tam było to zastrzeżenie też, że te nagłe, wymagające przypadki oczywiście będą przyjmowane, to nie jest tak, że ktoś zostanie zupełnie bez pomocy. No ale faktycznie myślę sobie, że tutaj też to powołanie się na tego lekarza zarabiającego bardzo duże pieniądze w tym szpitalu, to też jest taki strzał zupełnie chybiony w tym całym, bo nie o tym jest problem i nie o tym była w ogóle cała rozmowa.
To zupełnie inny oddział, to nie był oddział onkologiczny. Szpital też później tłumaczył, że on zarabia na tych procedurach, szpital sam zarabia na tych procedurach, które przeprowadza ten lekarz, który tyle tam
dokładnie
zarabia.
Dokładnie tak i to jest kwestia jakby z tego, jak skonstruowany jest system. Są różne pomysły teraz, jak to zmienić, żeby przywiązać lekarzy etatem do konkretnego szpitala, no na co też też się sprzeciwia Naczelna Izba Lekarska, wskazując, że są specjaliści, którzy przecież po prostu mają tylko kilka operacji do wykonania i mogą świadczyć te operacje dalej w innych szpitalach, więc nie ma sensu ich przywiązywać do jednej konkretnej placówki. Także tutaj, jak zwykle przy takich sytuacjach właśnie z służbą zdrowia, no pojawiają się te strzały i one tylko, mam wrażenie, pogłębiają to poczucie, od którego zaczęliśmy, od którego mówił Seweryn, że z tą opieką zdrowotną jest zawsze nie tak coś, że zawsze jest to zarządzanie jakoś kulawe i niezależnie od tego, jaki jest minister, jaka jest opcja polityczna u steru władzy, to zawsze coś się dzieje niewłaściwego i myślę, że to jest coś, co jest też takim kluczowym aspektem, nad którym politycy powinni się zastanowić, żeby przy kolejnych wyborach po prostu na ten element funkcjonowania służby zdrowia, przy całych dodatkowych środkach także z KPO, no umieć obronić ten system po prostu funkcjonujący.
16 minut zostało do godziny 16, u nas jeszcze jeden temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Pojawiły się nowe informacje w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary. Jak ustalił Onet, w śledztwie pojawił się wątek czwartego porywacza o pseudonimie Antek. Dziennikarka Anna Dolska, znajoma Ziętary z czasów studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, przekazała prokuraturze, że zmarły już Ryszard B., bliski współpracownik Aleksandra Gawronika, wiedział więcej niż powiedział w sądzie. Nie ujawnił tego podczas procesu, ponieważ się bał, tak uważa Anna Dolska. Dodaje, że wątek czwartego porywacza do tej pory nigdy nie pojawił się w tej sprawie. W czwartek Anna Dolska i dziennikarz Onetu Łukasz Cieśla byli gośćmi Radia Poznań. Posłuchajmy fragmentu rozmowy.
Tutaj nie było żadnych wątpliwości w tym, co mówił, że to ma być zastraszenie, czy może przekupstwo, czy może coś innego, ale wręcz była mowa o tym, żeby się pozbyć, zlikwidować. Więc jakby jak wcześniej mieliśmy do czynienia z osobami, które od kogoś coś usłyszały, to tutaj mieliśmy świadka, który był tą osobą, do której Aleksander Gawronik wprost się zwrócił o to, żeby wykonał...
I to człowiek tak, z osobistej ochrony, od którego Aleksander Gawronik co prawda się dystansował, ale jak Ania mówi, bo była świadkiem, w sensie nie wiem, czy była świadkiem na ślubie, ale była na ślubie Ryszarda B. z jej przyjaciółką i na tym ślubie był również Aleksander Gawronik,
także... który w sądzie twierdził, że miał tylu pracowników, że takiego kogoś jak Ryszard B. w ogóle nie pamięta.
Potem pamiętał, ale mówił generalnie, że to pijak, złodziej tak. I go deprecjonował i sąd też uznał, że Ryszard B. może mieć interes w postaci takiej zemsty po latach na Gawroniku i sąd to jego zeznania uznał za delikatnie mówiąc średnio wiarygodne.
Dziennikarz Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 roku w drodze do pracy. Waszym zdaniem te informacje, które ujawniła Anna Dolska, Łukasz Cieśla w Onetu o nich napisał, coś w tej chwili zmienią? Prokuratura zacznie badać też te wątki na poważnie? Pojawią się jakieś może nowe zarzuty?
Trzeba przypomnieć kontekst całej sprawy, a kontekst jest taki, że Aleksander Gawronik został już prawomocnie, nawet Sąd Najwyższy to się oparło, uniewinniony od zarzutu podżegania do zabójstwa, czyli mówiąc po ludzku miał według prokuratury zlecić zabójstwo Jarosława Ziętary. Przed sądem prokuratura nie zdołała tego wykazać. Z tą sprawą mamy taką sytuację, że prokuratura zbadała, złożyła z klocków różnych zeznań pewną wersję, która wydaje się wiarygodna, co się stało z Jarosławem Ziętarą, że został porwany, że był przetrzymywany, że na końcu został zamordowany i że maczał w tym palce według prokuratury Aleksander Gawronik. Problem z tą wersją polega na tym, że opiera się wyłącznie na poszlakach, na zeznaniach składanych często po 30 paru latach i przez sąd siłą rzeczy ocenianych jako nie do końca wiarygodne. No i jest jeszcze wątek, że niektórzy na przykład wycofywali swoje zeznania, zmieniali je pod wpływem strachu przed pewnymi powiązaniami jeszcze z lat 90., które do dzisiaj są silne i po prostu niektórzy świadkowi bali się czy o siebie, czy o swoje rodziny. Zresztą ta najnowsza sprawa, ten wątek, który rzuca pewne nowe światło właśnie pod tym kątem, no jest symboliczny, bo tutaj mamy do czynienia ze świadkiem już nieżyjącym, który zeznawał w sądzie, ale
to nie powiedział wszystkiego, co później powiedział
wyznał,
później
że nie powie wszystkiego, tak. Bo boi się właśnie o to, że spotka się z jakąś zemstą i że on tutaj złoży zeznania, ale tylko w pewnej części, w pewnym wątku, a innych nie chciałby tykać. No i to jest duży problem dla wyjaśnienia tej sprawy, bo widać, że te poszczególne elementy jakoś tam składają się w jedną całość, ale działa tutaj zasada, że wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. No i tak też na pewno orzekły sądy, kierując się tą zasadą, i Aleksander Gawronik został uniewinniony. Nieprawomocnie też zostali uniewinnieni domniemani porywacze Jarosława Ziętary. Tutaj jeszcze jest, zdaje się, sprawa nieprawomocna, natomiast też wskazuje, w jakim to idzie kierunku i że bardzo trudno jest jednoznacznie udowodnić, po latach wykazać, że ktoś miał z tym zabójstwem coś konkretnie wspólnego.
To pewnie pierwsze lata też zdecydowały, kiedy te dowody nie były właściwie zabezpieczone. Kiedy
dwa razy śledztwo było umarzane, przecież to obecne jest dopiero trzecim śledztwem.
Krzysztofie, ktoś kiedyś odpowie za zabójstwo Jarosława Ziętary? Czy to będzie tak, że...
Sprawiedliwość dziejowa by pewnie chciała, żebyśmy wiedzieli, i nie jestem pewien. Mówiąc szczerze, jak kiedyś czytałem książkę poświęconą tej sprawie, to rzeczywiście tam bardzo mocno wybrzmiewało, że te lata 90. to było absolutne zaprzepaszczenie. Też oczywiście policja, organy śledcze zupełnie inaczej funkcjonowały w tamtych realiach. Natomiast to był ten moment, kiedy można było jeszcze zebrać pewne dowody. Po latach jest to po prostu albo niemożliwe, albo wyjątkowo trudne. I podobnie jak Seweryn, mam wątpliwość, czy ten nowe elementy, które się pojawiają, są na tyle mocne, czy będą na tyle mocne, żeby stworzyć tutaj na podstawie tego nowe zarzuty, czy w jakiś sposób na nowo oskarżyć osoby, które w tym śledztwie już występują kilkakrotnie. I to chyba jest to, co Seweryn mówił, największą bolączką, że mamy do czynienia z bardzo dużą odległością czasu, z zatarciem się wielu osób, spraw, wspomnień. Mnóstwo osób już nie żyje powiązanych z tą sprawą. Jest wyjątkowo trudno po prostu twardymi dowodami posługiwać się, a na przypuszczeniach nie da się skazać nikogo.
Choć ważne jest to, że znajomi, przyjaciele Jarosława Ziętary ciągle o tym przypominają i ciągle walczą o wyjaśnienie tej prawdy, tak?
To trzeba bardzo docenić, że ta pamięć jest i to dzięki nim tak naprawdę też mam wrażenie jakoś to zainteresowanie świadomości poznaniaków i też lokalnych dziennikarzy ciągle jest, że nie zapominamy o tej sprawie, tak? Bo patrząc na stopień i skomplikowanie, można byłoby w bardzo prosty sposób o niej zapomnieć, bo trudno jest przypominać słuchaczom czy odbiorcom tak wieloletnie procesy, tyle tom akt w krótki sposób, więc też z drugiej strony to, że pojawiają się też co chwilę nowe wątki w tej sprawie, jakoś pozwala nam o niej przypominać i mieć takie poczucie, że nie zgadzamy się z tą taką nadal niesprawiedliwością, że nie wiemy, co się stało do końca.
33 lata minęło 1 września, mnóstwo czasu.
Za chwilę mamy właśnie kolejną rocznicę i tutaj trzeba przypomnieć nazwisko Krzysztofa Kazimierczaka, który pracował razem z Jarosławem Ziętarą, później przez wiele lat walczył o wyjaśnienie tej sprawy. Mimo różnych konfliktów w świecie dziennikarskim, które się zdarzyły między nim a innymi dziennikarzami, tutaj nie chciałbym w to wchodzić, ale trzeba oddać, że on i społeczny komitet, który walczył o wyjaśnienie tej sprawy, doprowadzili właściwie do tego, że prokuratura się tą sprawą na nowo zajęła po latach, w 2011 roku, jeśli dobrze pamiętam. Myślę, że bez tego przypominania o sprawie, że mówimy jednak o zabójstwie dziennikarza, to pewnie nie byłoby w ogóle tego śledztwa, w ogóle tego procesu, no i o sprawie wiedzielibyśmy jeszcze dużo mniej niż wiemy teraz, chociaż nadal niestety pozostaje niewyjaśniona. Ja osobiście niestety mam dosyć pesymistyczne podejście, jeśli chodzi o to, czy w ogóle kiedykolwiek się dowiemy w 100% i zostanie to wykazane przed sądem, co się po kolei wydarzyło. Zwracam uwagę, że o ile przed sądem stanęli już domniemany zleceniodawca, czyli Aleksander Gawronik, uniewinniony prawomocnie, domniemani porywacze, na razie nieprawomocnie uniewinnieni, to nie udało się wskazać jednoznacznie ani postawić przed sądem kogoś, kto miał tej egzekucji dokonać.
Chyba że ktoś jednak stwierdzi na koniec swojego życia, że gdzieś te wspomnienia, pamiętnik jakiś opublikuje i być może nagle się okaże, że coś nowego wypłynie jeszcze.
Pytanie, na ile wiarygodne to wtedy będzie uznane przez sąd chociażby, czy przez samą prokuraturę.
Tak, kim taka osoba by była, prawda, w tej całej sprawie? Czy to byłby przyjaciel przyjaciela i teraz ten poziom wiarygodności jest mniejszy, czy rzeczywiście ktoś z tego nawet bezpośredniego kręgu, który być może jeszcze wciąż dużo wie, ale jakby na potrzeby swojej obrony do tego się nie przyznaje.
Bardzo dziękuję wam za udział w dzisiejszym programie. Seweryn Lipoński, Polsat News. Krzysztof Grządzielski.
Bardzo dziękuję.
Radio Z. Zapraszamy częściej do Poznania. Dziennikarze, którzy już pracują w Warszawie, ale przez lata związani z Poznaniem.
Czasami.
I ciągle żyją sprawami lokalnymi. Bardzo dziękuję. Za 7 minut godzina 16. O 16 u nas wiadomości i Piotr Maciejewski, Adam Michalkiewicz, Jacek Pol. Do usłyszenia.
To był tydzień w Wielkopolsce.